Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, rosnące ceny surowców i energii. To najważniejsze wydarzenia w Europie w mijającym roku. Joanna Stankiewicz, zapraszam na audycję. Na początek wiadomości z ostatnich dni zebrał Robert Silski.
Flesz europejski.
Ukraina stała się symbolem walki o wolność. To główne przesłanie Wołodymyra Zełenskiego w trakcie wygłoszonego orędzia o stanie państwa. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Rady Ministrów, naczelny dowódca Sił Zbrojnych, a także zagraniczni dyplomaci, wojskowi i członkowie rodzin poległych żołnierzy. Zełenski podkreślił, że Ukraina jest przykładem dla całego wolnego świata, a Ukraińcy są narodem, który się nie poddał, który zjednoczył świat i który zwycięży. Rosja od początku inwazji uszkodziła ponad 700 obiektów krytycznej infrastruktury, poinformował wiceszef ukraińskiego MSW Jewgenij Enin. Chodzi przede wszystkim o stacje energetyczne, gazociągi i mosty. Rosjanie za pomocą artylerii, lotnictwa i rakiet uderzają w obiekty cywilne, pozbawiając Ukraińców prądu, ogrzewania i wody pitnej. Takie działania zostały uznane przez międzynarodową społeczność za zbrodnie wojenne. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada zintensyfikowanie działań dyplomatycznych w sprawie uzyskania od Niemiec zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej. MSZ poinformował, że Polska wysłała w tej sprawie już 51 not dyplomatycznych do rządów innych państw z informacją, że nasz kraj zwrócił się do Niemiec o wypłatę reparacji. Sąd nad Andrzejem Poczobutem rozpocznie się 9 stycznia, poinformowały władze Białorusi. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi został aresztowany w marcu ubiegłego roku. Sąd w jego sprawie miał odbyć się w listopadzie, ale został odłożony. Andrzej Poczobut jest oskarżany o rzekome podsycanie wrogości narodowej za artykuł o inwazji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. KGB wpisał go na listę osób uprawiających działalność terrorystyczną. Litwa rozważa utworzenie pierwszej w swojej najnowszej historii dywizji wojskowej. Ma to być możliwe w związku z nabyciem odpowiedniego sprzętu wojskowego. W ubiegłym tygodniu Wilno podpisało umowę na zakup od Amerykanów 8 systemów HIMARS. Dywizja liczy zwykle do 15 tysięcy żołnierzy i składa się z pułków lub kilku brygad różnego rodzaju wojsk przeznaczonych do prowadzenia walk oraz pododdziałów zabezpieczających działania bojowe. Irmgard Furchner złożyła odwołanie od wyroku skazującego ją na 2 lata więzienia w zawieszeniu za służbę w obozie koncentracyjnym Stutthof. W ubiegłym tygodniu niemiecki sąd skazał 97-latkę za współudział w zamordowaniu 10 tysięcy więźniów. Apelację od wyroku złożył również jeden z powodów. Teraz niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości sprawdzi, czy wyrok został wydany zgodnie z prawem i procedurami. Zmienił się charakter kontroli na granicy czesko-słowackiej. Od poniedziałku służby prowadzą je w sposób wyrywkowy. Kontrole obowiązują od września. Czeski rząd przywrócił je, reagując na gwałtowny wzrost nielegalnej migracji. Jak wynika z policyjnych statystyk, od 29 września skontrolowano 2,5 miliona osób. Ujawniono przy tym ponad 9 tysięcy nielegalnych migrantów i zatrzymano ponad 130 przemytników ludzi.
Rozmowa o Europie.
Mijający rok w Europie dla Radia Gdańsk podsumowuje 2 eurodeputowanych, Bartosz Arłukowicz i Włodzimierz Cimoszewicz, oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Leonard Krasulski. Rozmawiał z nimi Marek Nowosad.
Zaczniemy mówić o pandemii, potem wojna, restrykcje. Świat się zmienił, Europa się zmieniła, Polska się zmieniła i my wszyscy chyba się zmieniliśmy trochę.
Jakie są takie najbliższe dzisiaj perspektywy, może dla ludzi Unii Europejskiej? Co dobrego może zrobić?
Oczywiście jest wiele przykładów takich wspólnych dobrych działań, ale myślę, że wyzwania, które się pokazały w ostatnich latach przed nami, zaczynając od pandemii, poprzez walkę choćby z takim globalnym zagrożeniem, jakim jest rak, na końcu wojna, Putin, to co się dzieje na Ukrainie, i to wszystko pokazuje, że czasy się zmieniły i musi się zmienić postawa Polski względem Unii Europejskiej. Większa konsolidacja, współpraca.
A jakie takie perspektywy na przyszły rok? Co może się zdarzyć? Co sobie stawia Unia Europejska?
Myślę, że w ogóle trudno mówić o perspektywach na przyszłe i kolejne lata, dlatego że każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Ta wojna, która zmienia rzeczywistość właśnie każdego dnia, to oczywiście trzeba planować to, co się będzie działo w następnych paru latach, ale przede wszystkim trzeba zadbać o to, żeby w Europie panował pokój, żeby Putin ze swoimi imperialnymi marzeniami przestał zagrażać Europie, a my żebyśmy mogli rozwijać się w spokoju. No i oczywiście dla mnie zawsze ważne wyzwania pandemiczne. Uważam, że to nie koniec walki z wirusem. COVID. Żeby naprawiać system ochrony zdrowia, trzeba dużo odwagi, trzeba mieć dużo determinacji. Ja pracowałem przez ostatnie 2 lata w specjalnej komisji do spraw walki z rakiem, byłem jej szefem i przedstawiłem pomysły m.in. wspólnych europejskich zakupów leków kluczowych, wspólnego zakupów nowoczesnych technologii, żeby nie było tak, że pacjentka w wschodniej części Europy nie może być leczona z powodu raka, na którego pacjentka w innej części Europy jest leczona zupełnie bezpiecznie, w związku z tym te różnice trzeba znosić. Jeżeli Europa potrafi budować razem drogi i stadiony, muzea, to musi zacząć walczyć też z rakiem, razem.
Jest jakaś taka nadzieja?
Jest taka nadzieja, jest taka decyzja wręcz o tym, że te współdziałania muszą zostać rozpoczęte, dlatego że jeśli będziemy walczyli z nowotworami w pojedynkę, szanse mamy niewielkie, zaś razem stanowimy potężne wyzwanie dla dużych wyzwań cywilizacyjnych i zdrowotnych. COVID nam to udowodnił. Wspólne zakupy szczepionki zabezpieczyły ponad 500 milionów obywateli Europy. Gdyby tak nie było, mam wątpliwości, czy w Polsce one byłyby dostępne w takim stopniu, jak były.
Ostatnie wydarzenia, zdaniem eurodeputowanego Wojciecha Cimoszewicza z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, mogą być zwiastunem nowego ładu międzynarodowego.
Ja osobiście nie jestem tym bardzo zaskoczony, tym ostatnim czynnikiem, ostatnim elementem, ponieważ jestem zdania, że rozpoczęła się nowa epoka w historii świata, mało dostrzegana przez komentatorów i przez zwykłych ludzi. Epoka początku schyłku pozycji demokratycznego Zachodu, świata wysoko rozwiniętego.
Czyli fala odpływową demokracji.
Czyli temu towarzyszy fala odpływowa demokracja, ale mnie chodzi tutaj o pozycję i wpływ na losy świata państw wysoko rozwiniętych, czyli państw Zachodu. One przez kilkaset lat w sumie dominowały i rządziły światem. To, że to się zmienia, jest oczywiście skutkiem przyspieszonego rozwoju gospodarczego, tak zwanego trzeciego świata. Już dzisiaj praktycznie nikt nie używa nawet tego określenia. Pojawiło się jedno supermocarstwo Chiny i wiele mocarstw ekonomicznych. Brazylia, Meksyk, Indonezja są dzisiaj potęgami ekonomicznymi.
Trochę z innej Europy Zachodniej, bo tam przeniosła swoje
tak, źródła. Tak, częściowo, ale tylko częściowo. Jednak głównie dlatego, że nadszedł pewien moment, kiedy w wielu krajach zmieniono ideową orientację, gdy chodzi o gospodarkę. To się często wiąże z upadkiem Związku Radzieckiego i upowszechniającym się przekonaniem, że ta gospodarka rynkowa jest lepszym rozwiązaniem. I to wyzwoliło pewne czynniki wzrostu w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Więc ten dawniej biedny świat uległ wzmocnieniu ekonomicznemu. Rozwija się na ogół, chociaż oczywiście z wahaniami, ale szybciej od tego zachodniego. Wraz z potencjałem gospodarczym rosną ambicje polityczne, chęć do zajęcia swojego miejsca przy wielkim stole międzynarodowym. Rozmawiamy w chwili, w której kończy się posiedzenie grupy G20 w Indonezji. Dawniej wystarczyło G7, G6 czy G7 do rządzenia światem, a dzisiaj musi być G20, żeby porozmawiać o poważnych sprawach ogólnoświatowych. I ten proces mega zmian geopolitycznych w skali globalnej, on musi się przejawiać w nasilających się konfliktach, tam gdzie dochodzi do zderzenia interesów i gdzie występuje chęć przesunięcia granicy wpływów z jej dotychczasowego miejsca. Tak więc...
Graczem będą teraz Chiny?
Już są w moim przekonaniu. Co prawda nadal jeszcze nie do końca otwarcie mówią o swoich globalnych ambicjach, ale już dawno odeszły od sposobu myślenia Deng Xiaopinga, który uważał, że trzeba tak cichutko po cichutku swoje robić, nie okazywać żadnych ambicji międzynarodowych, nie straszyć świata. Xi Jinping jest zupełnie innym człowiekiem, ale jeszcze jednak potrafi się spotkać z Bidenem i próbować wyznaczać granice, poza którymi byłby konflikt, a on nie chce też tego konfliktu. Więc gdy chodzi o takie czynniki, jak powiedzmy pandemia i spowolnienie gospodarcze, to są jednak zdarzenia okresowe, choć jest ryzyko niestety, że pandemie chorób odzwierzęcych mogą występować częściej niż do tej pory ze względu na to, że człowiek coraz bardziej likwiduje naturalne habitaty rozmaitych zwierząt i dochodzi do częstszych interakcji, także na tym poziomie bakteryjnym między zwierzętami i ludźmi. Natomiast ten czynnik ostatni, o którym wspomniałem, to jest czynnik trwały w takim sensie, że na kilka pokoleń. I musimy się niestety liczyć z tym, że świat jest i będzie mniej stabilny politycznie, w związku z tym, że będzie występowało większe ryzyko konfliktów. Z tego trzeba wyciągać wnioski w Europie. Takim wnioskiem dla mnie oczywistym jest potrzeba pogłębienia integracji, wzmocnienia integracji, a więc dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, przyjęcia Bałkanów Zachodnich wszystkich, w przyszłości przyjęcia Ukrainy, Mołdowy, a jednocześnie pogłębianie informacji także w sensie zmian proceduralnych, gdy chodzi o procesy podejmowania decyzji, czyli nie może być tak, że jeden kraj będzie blokował działanie wszystkich pozostałych.
Jaka jest rola Polski?
Chyba były takie dwa momenty. Pierwszy zaskakujący, tuż po wstąpieniu, 2004, kiedy Polska odegrała kolosalną rolę w wyprostowaniu sytuacji na Ukrainie po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Wybory zostały powtórzone z inicjatywy Polski w dużym stopniu i Polska potrafiła za sobą pociągnąć Unię Europejską. Ja brałem udział w rozmowach Okrągłego Stołu, gdzie siedział Javier Solana, ówczesny szef europejskiej dyplomacji, z naszej inicjatywy. I drugi taki okres to oczywiście przewodnictwo Radzie Europejskiej. Teraz rzeczywiście wspaniała postawa ogromnej części naszego społeczeństwa w momencie wybuchu wojny, agresji Rosji na Ukrainę wobec uciekinierów ukraińskich, uchodźców ukraińskich zrobiła wrażenie i to powszechne na opinii publicznej, ale także na politykach, urzędnikach unijnych i oni o tym wszyscy pamiętają. To jakby poprawia wizerunek Polski.
Korzyści z integracji europejskiej wyraźnie widać w intensywnym rozwoju tzw. Polski Wschodniej, uważa Leonard Krasulski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Elbląga.
Miejsce Polski to jest w Unii Europejskiej. Zdecydowanie tak. Sięgnie się pamięcią do założycieli EWG, potem Unii Europejskiej. To właśnie to jest cała kwintesencja Europa państw z poszanowaniem wszystkich państw, jakby koordynuje te działania i pomoc publiczną. Pomoc niesamowita bywa, szczególnie dla naszych takich regionów, tak jak właśnie region warmińsko-mazurski, bo to była Polska B, można tak nazwać. Ja przepraszam bardzo, jeśli kogokolwiek obrażam, ale tak mieszkańcy odczuwali i dominowała taka myśl taka tymczasowości funkcjonowania, że to nie ma co inwestować, to co przyjdzie Niemiec i pogodzi nas. No i z tą myślą właśnie na tej zasadzie tymczasowości to funkcjonowało, a więc nie mogło się tak dynamicznie rozwijać, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i region jako taki pozostawał jakby poza zainteresowaniem tych, którzy dzielili fundusze na poszczególne regiony Unii Europejskiej.
Czy dzisiaj tak, że Europa dostrzega tą Polskę Wschodnią i pomaga jej?
No zdecydowanie. Mogę powiedzieć przede wszystkim w odniesieniu się do rolnictwa. To zdecydowanie tak. To, że jest odczuwalne zarówno przez rolników, jak i ich ludzi, którzy zawiadują tymi regionami i terenami. Zdecydowanie kultura rolna poszła do góry, do przodu. Naprawdę ludzie w tej chwili myślą o przyszłości. Już nie w dzisiejszym dniu, tylko myślą o przyszłości, czy rozwijają się. Mam nadzieję, te decyzje, które zostały podjęte, a więc posiadłości do 50 hektarów, te mniejsze po prostu, średnie mniejsze obszary rolne, które indywidualnie rolnicy zagospodarują, zostali najbardziej docenieni. To jest właśnie taki zastrzyk, jaki power na rozwój tego rolnictwa. A co za tym idzie i poziom zarówno i kultury uprawiania rolnicy, ale również poziom życia. To się wszystko poprawia. Widać to poprzez infrastrukturę, czy to drogową, czy kanalizacyjną, wodociągową.
Czy są jakieś jeszcze oczekiwania? Czy to grupy rolników, czy to innych mieszkańców?
No, rozbudowa portu. Ten port niewielki, o małej mocy przeładunkowej, niemniej jest to jakiś element konkurencyjny, nawet dla Hamburga. Jest to droga wodna, którą można odwoływać się tutaj nie tylko do gospodarki, nie tylko do działu gospodarki, jakim jest turystyka, ale być może wsparcie militarne, po prostu wykorzystania w kontekście militarnym tej drogi wodnej. Nie wiem, na ile tutaj zgaduję po prostu, na ile mam rację, ale zgaduję. Niemniej dla mnie to osobiście to było przede wszystkim właśnie wyznacznik pomocy gospodarczej dla tego regionu. Jestem przekonany, że to jest właśnie wielka szansa dla tego regionu. Ten przekop Mierzei Wiślanej. I tutaj przy porcie, przy budowie nadbrzeży i tak dalej, dobrze by było, gdyby znalazła Unia Europejska jakieś środki i prawne uzasadnienie tejże pomocy dla Polski. To jest, przecież jeszcze raz powtarzam, niewielki port, ale dający naprawdę szansę rozwoju dla tego regionu. Przyszły port w Elblągu, czyli ciekawy teren rozwojowo-gospodarczy. Powinniśmy się naprawdę na tym pochylić, żeby znaleźć swoją tożsamość.
que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
ABC Unii.
P jak prezydencja.
1 stycznia Szwecja po raz trzeci obejmie na pół roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
Państwa członkowskie, które sprawują prezydencję po sobie, ściśle współpracują w grupach po trzy. System ten został wprowadzony w 2009 roku traktatem lizbońskim.
Obecna grupa składa się z Francji, Czech i Szwecji. Ustaliła ona długofalowe cele i przygotowała wspólny program tematów i spraw, którymi Rada zajmuje się przez 18 miesięcy.
Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy, 6-miesięczny program.
Szwecja postanowiła skoncentrować swoje prace na 4 priorytetach: bezpieczeństwo, jedność, konkurencyjność, zielona transformacja i transformacja energetyczna oraz wartości demokratyczne i praworządność.
W drugiej połowie przyszłego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przejmie Hiszpania.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Aleksandra Trębicka. Wielkimi krokami nadchodzi Sylwester. Jak wita się nowy rok w Hiszpanii? O tym opowie mój gość Xavier Canals.
Hola, buenos días.
Mieszkasz w Polsce już od 20 lat. Jak wspominasz świętowanie w Katalonii?
Przede wszystkim to robiło się kolacja rodzinna. Spędzało się ten czas z rodzeństwem, rodzicami, żona, męża i tak dalej. Spędzasz ten czas do godziny 12. Potem młodzież wychodzi do miasta, idą tam świętować po swojemu. Te świętowania kończyło się bardzo często godziny poranne, godzina 7-8 rano. W ulubionym kawiarenką, na której jedliśmy czekolada, taka ciepła czekolada i churrosze. Dość teraz znane też w Polsce.
Czy macie jakieś typowe, noworoczne zwyczaje?
Najbardziej znany zwyczaj to jest zjeść 12 winogron pod 12 dzwonków o godzinie 12. To znaczy, że my zjemy jedna winogrona na sekundę. Niektórzy ludzie ten proces rozpoczynają kilkanaście minut przed, ze względu na to, że muszą obierać te winogrony, zanim miały skórka albo żeby nie miał pestki w środku. Ale to jest takie najbardziej znane. Wiadomo, że to też nie jest łatwo, bo zjesz 12 winogron jeden na sekundę, no to skończysz z buzią zupełnie pełna, tak?
Czy to jest związane z jakimś przesądem?
Tak naprawdę, no to mówię, że to jest związane z tym, że będzie nam to przynosić zdrowia, pomyślności, szczęścia na cały następnego roku. Ciekawe jest, skąd to podchodzi, tak? Bo na początek XX wieku zbiory winogrony były aż tak duże, że firmy, przedsiębiorcy zamiast wyrzucić te winogrony, rozdawali te winogrony i wtedy mówiąc o tym, że będzie przenosił obywatele dużo szczęścia, dużo pomyślności, że będą mieli zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę to jest, powiedzmy, od stu paru lat mamy taka tradycja, więc to nie jest starą, bardzo starą tradycją.
Mm-hmm. A czy dzieci mogą liczyć na swoją porcję winogron?
Bardzo często dzieci zamiast dostać winogrony, dostają cukierki albo czekoladki, malutkie kuleczki czekoladowe. No, nie wiem, z jakiego powodu prawdopodobnie bardziej lubią czekoladę niż winogrony. Też wrzucimy albo moneta, albo pierszonek do kieliszek szampana przed pierwszym tostem, już po godzinie 12:00. Bo mówi się, że spełniając taki rytuał, będziemy mieli bogactwo i dostatek na następny rok. Tylko co się stanie na przykład, jeżeli nie pijesz alkoholu? Więc no to wtedy mówi się, że wystarczy ugryźć na przykład pierścionek albo moneta ze złota.
Ekipa audycji Pomoże Polska Europa życzy, żeby kolejny rok był pełen dobrych wiadomości.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.